Posłuszeństwo wiary to tytuł dzisiejszego rozważania, ale łączy się on z szerszym cyklem naszych rozważań, związanych też z okresem, w jakim jesteśmy jako wspólnota, bo zarówno nasza wspólnota w Gnieźnie, jak i nasza wspólnota w Poznaniu, jesteśmy jakby na początku dłuższego, trzyletniego okresu. W tym okresie chcielibyśmy się koncentrować na trzech bardzo ważnych, zasadniczych dla nas sprawach. Szczególnie chcieliśmy skoncentrować się na Jezusie Chrystusie. Ale w jakim sensie? Otóż pragniemy, szczególnie w tym okresie najbliższych 3 lat, robić użytek z faktu, że Jezus Chrystus jest rdzeniem naszego życia. Te prawdy są opisane w Nowym Testamencie, w liście Galacjan, w liście do Galacjan, w liście do Koryntian, w liście do Rzymian oczywiście. Chcemy po prostu żyć w Chrystusie, żyć Chrystusem. Ten temat dzisiejszy o posłuszeństwie wiary też układa się właśnie w ten cykl rozważań o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale też w tym okresie chcemy koncentrować się na nas. Nie dlatego, że jesteśmy egoistycznie nastawieni, ale dlatego, że chcemy dbać o siebie tak, aby innych porywać naszym przykładem życia w harmonii z Jezusem. Nic tak nie pociąga do Jezusa, jak jakiś człowiek, jak jakaś osoba, która żyje radośnie Jezusem. Jak osoba, która głęboko wierzy. Myślę, że takie osoby, przykład takich osób, świadectwo takich osób, to znaczy nas, będzie też innych zachęcać, by szli za Jezusem. Ale też trzecim elementem tego naszego 3-letniego okresu jest coś, co sformułowaliśmy, czy streszczamy w słowie świat. Bo tutaj gromadzimy się w tej sali, w tym lokalu, jakkolwiek go nazwiemy. Gromadzimy się lokalnie. Ale dzisiaj stały się już takie czasy, że możemy oddziaływać globalnie. Być lokalnie, oddziaływać globalnie. I już to widzimy, że nasza strona internetowa, to co tu mówimy, w tym małym pomieszczeniu, jest słyszane w całej Polsce. Powiedziałbym, słyszane jest na świecie. Czasem w ciągu tygodnia otrzymujemy e-maile z dalekich stron, ludzi, którzy wysłuchali rozważania Słowa Bożego i odkryli coś nowego. A list do Rzymian w tym okresie między innymi wybieramy dlatego, że list do Rzymian napisany został do ludzi, których apostoł Paweł nie nawrócił. Kto inny ich nawrócił? To rzymskie środowisko było środowiskiem Kościoła, który skądś, gdzieś otrzymał Ewangelię, usłyszał Ewangelię, otrzymał jakąś naukę, ale apostoł Paweł zaplanował, że gdy będzie w podróży do Hiszpanii, to właśnie przez Rzym przejdzie. Chciał się zapoznać z tą wspólnotą w Rzymie, chciał, żeby ta wspólnota w Rzymie wyprawiła go do Hiszpanii i postanowił do nich napisać. I napisać o czymś najważniejszym. Dlatego list do Rzymian na przestrzeni wieków był nazywany, do dzisiaj jest nazywany jednym z wielkich listów apostoła Pawła. On jest naprawdę wielki. List do Rzymian zawsze leżał u podstaw jakichś reformacji osobistych albo kościelnych. Więc jeśli ktoś chce dowiedzieć się naprawdę, o czym jest chrześcijaństwo, na czym ono polega, to sięga do wielkiego listu, do listu do Rzymian. Inne wielkie listy to na przykład list do Galacjan, który jest krótki, ma 6 rozdziałów, ale jest może nawet takim streszczeniem czy krótszą formą listu do Rzymian. Jeszcze są 2 wielkie. Pierwsze 2 listy do Koryntian, tak zwane 4 wielkie listy apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze do Rzymian, dlatego że chciał im przedstawić sprawy usprawiedliwienia. Jak wygląda to? Jak to się dzieje, że Bóg nas usprawiedliwia? I jeżeli ktoś z was chciałby o tym więcej posłuchać, to właśnie tydzień temu O tym mówiliśmy w Poznaniu, ale na stronie internetowej można to posłuchać, a nawet obejrzeć już teraz. Również tematem całego listu jest usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara. Ale usprawiedliwienie w tym pojęciu to nie polega na tym, że przychodzisz do Boga i tłumaczysz się tak jak profesorowi w szkole, że jesteś spóźniony, bo akurat budzik nie zadzwonił albo autobus się spóźnił i nauczyciel mówi, no dobrze, tym razem ci przebaczam. To nie o takie usprawiedliwienie chodzi. Po prostu Bóg tak zaplanował, posyłając Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Powiedział, mojego Syna posyłam jako ofiarę za wasze grzechy. Więc jeśli odczuwasz, że w twoim życiu jest mnóstwo bałaganu spowodowanego przez grzech, to samodzielnie tego nie naprawisz. Bóg nie oczekuje tego. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako ofiarę za cały bałagan, który spowodował w twoim życiu grzech. I teraz jak uzyskać porządek? Po prostu powinieneś uwierzyć temu, co mówi Bóg. Mianowicie, że ten Jezus posłany na świat został posłany za twoje grzechy. Tylko uwierzyć. Ktoś powie, tylko uwierzyć? Musimy jakieś uczynki. Jak nieraz ktoś mi mówi, nie, proszę pana, tak nie można, ja jeszcze muszę coś wykonać. Nic nie musisz wykonać. Musisz po prostu przyjąć, że Bóg tak ukochał ciebie, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to uwierzenie, ten akt uwierzenia, że ten Jezus jest Jezusem dla mnie, że ta Jego ofiara na krzyżu była ofiarą za mnie, ta wiara, jeśli uwierzysz, właśnie wyraża posłuszeństwo. Bóg nie oczekuje czynu. Oczekuje wiary. Łaską jesteście zbawieni. Przez wiarę. Nie jest to z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ta prawda jest niesamowita. Takiej prawdy nie głosi żadna religia. Religie głoszą prawo religijne i wzywają do przestrzegania przykazań. Nawet w chrześcijaństwie, w jego wykręconych formach, też wzywa się do tego, by starać się dobrze żyć, wypełniając przykazania. I mówimy, czy potocznie w chrześcijaństwie wierzymy, że jeśli będziemy wypełniać przykazania, nazbiera nam się taki składzik dobrych uczynków, wówczas na sądzie ostatecznym Bóg pozbiera te wszystkie dobre uczynki, bo ma dobrą pamięć i położy na szali, gdzie są dobre uczynki. Jeżeli ta szala przeważy nad twoimi złymi uczynkami, to będziesz zbawiony. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo głosi wiarę. Wzywa do uwierzenia, do posłuszeństwa wiary. Właśnie dlatego ten temat. List do Rzymian jest też ważny, bo tak jak ci ludzie, ci Rzymianie, jedni jacyś mieli podłoże, podejrzewam, że usłyszeli Ewangelię, załóżmy, w Azji Mniejszej, inni w Afryce Południowej, inni gdzieś na południu Italii. Oni wszyscy usłyszeli Ewangelię. Wiadomo, Rzym był stolicą, tam się zjechali, stworzyli kościół, ale każdy miał jakieś inne podłoże. Apostoł Paweł, pisząc do nich list, niejako zmusza ich do tego, by na nowo przemyśleli swoją wiarę, bo może mają jakieś naleciałości. I z nami tak bywa. My też często przychodzimy do kościoła, mając jakąś historię w innym kościele, jakieś przekonania. Tak było ze mną. Dopiero gdy zetkniemy się z Nowym Testamentem, z nauką, którą na przykład głosi Paweł, to ja musiałem wyrzucić to stare. I rzeczywiście tak apostoł Paweł mówi, żeby po prostu zacząć myśleć inaczej. Tak, jak to rzeczywiście jest przy Chrystusie. Wybrałem pierwszy rozdział listu do Rzymian, ale on jest okrojony. Mam też konspekty z poprzedniej niedzieli w Poznaniu. Gdyby ktoś chciał sobie wypełnić jeszcze konspekt i przemyśleć pierwszy rozdział z poprzedniej niedzieli. Tutaj ten rozdział jest okrojony, bo więcej tekstu nam nie trzeba. Oczywiście my mamy też ten tekst w naszych Nowych Testamentach, ale ja postanowiłem teraz przywozić dosłowne tłumaczenie. To jest literackie, to jest dosłowne. A najważniejsze to nie jest, jakie mamy tłumaczenie, tylko że to zostało napisane po grecku i po hebrajsku, jeśli chodzi o Stary Testament. I o ile możemy, jak długo możemy, to sięgajmy do tych oryginałów. I ten tekst może jest troszeczkę bardziej chropowaty, gorzej się go czyta, ale może bardziej dotyka tych słów, które są w greckim oryginale. Przeczytamy tylko te fragmenty, które będą nam naprawdę potrzebne, żeby zrozumieć, o co dzisiaj chodzi, wykorzystać to. Paweł zaczyna list tak. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła i oddzielony do Ewangelii Bożej. I teraz zaczyna się takie długie zdanie wtrącone. Apostoł Paweł dyktował swoje listy. Kto wie, czy nie chodził po pokoju. I czasem te dygresje między myślnikami są długie. I on tak, jeszcze raz zacznij. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła i oddzielony do Ewangelii Bożej, i teraz rozwija o tej Ewangelii, którą Bóg już wcześniej przyobiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych o swoim Synu, który według ciała pochodzi z nasienia Dawida, a według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie umarłych. To jest o Jezusie Chrystusie Panu, naszym Panu, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, albo łaskę apostolstwa, aby, i to jest ten wyrażenie, które nas interesuje, aby wezwać do posłuszeństwa wiary. Do posłuszeństwa wiary. To sobie rozważymy, to wyrażenie. Aby wezwać do posłuszeństwa wiary we wszystkich narodach ze względu na Jego imię, wśród których to narodów jesteście i wy. Co też może pokazywać, że Rzymianie byli też pogano-chrześcijanami. Że nie mieli podłoża żydowskiego tak jak Żydzi. Tylko pochodzili z pogan, z różnych narodów. Apostoł Paweł mówi, wśród których to narodów jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa. Kończy się tutaj to zdanie wtrącone. Teraz moglibyśmy się cofnąć i jeszcze raz przeczytać początek. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła i oddzielony do Ewangelii Bożej. Teraz wtrącenie pomijamy i do siódmego idziemy. Do wszystkich przebywających w Rzymie, umiłowanych Boga, powołanych świętych, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Tylko chcę tu zaznaczyć, że zobaczcie, że już z tego fragmentu, z tego wtrącenia, co tam Paweł mówił, powiedzmy, między myślnikami, wynika, że treścią Ewangelii jest Jezus Chrystus. Zobaczcie, jak on dawno był zapowiedziany. Najwcześniejsze zapisane zapowiedzi o przyjściu Jezusa Chrystusa pochodzą z najdawniejszych czasów, z okresu życia Abrahama. Już wtedy działo się coś, co wskazywało, że ma przyjść Zbawca. I potem w historii Starego Testamentu raz po raz pojawiały się proroctwa o Jezusie Chrystusie. Ale nikt nie wiedział, że będzie się nazywał Jezus. Ale proroctwa o Mesjaszu. Później Izajasz głosił o Jezusie. Na 700 lat, zanim Jezus Chrystus się urodził. Jezus Chrystus jest treścią Ewangelii, długo zapowiadany. Jego nauka jest treścią Ewangelii. A najbardziej, co dla nas najważniejsze, Jego krzyż. Jego krzyż. Wiecie o tym, że Bóg w pełni nie objawił się w chwale przepięknych budowli, w chwale przepięknej muzyki, w chwale przepięknego malarstwa. Tak ludzie myśleli. Architektura, która jest taka wysoka, ona miała właśnie wskazywać na majestat i wyniosłość Boga. Przepych, z jakim prości ludzie, biedni ludzie, łożyli na niektóre dzieła sztuki, łączył się z tym, że chcieli zobaczyć chwałę wyrażoną w złocie czy srebrze, bo ten Bóg jest tak wspaniały. A Bóg pokazał, że prawdziwe i pełne Jego objawienie jest na krzyżu. Jest na krzyżu. Tam na krzyżu Bóg pokazał pełnię swojej miłości. Że On nie chce Twojego złota, nie chce Twojego portfela, nie chce Twojej wyniosłości. On chce Ci pokazać, że On Ciebie kocha. Posłał Jezusa na krzyż. To, że krzyż jest najwyższym objawieniem Boga, to Paweł o tym pisze, a w historii potem długo o tym zapomniano i przypomniano sobie w XVI wieku, że rzeczywiście ten krzyż pokazuje, jak nisko przyszedł Bóg, aby uratować Ciebie, Ciebie, każdego, żeby uratować nas, którzy wierzymy. Nie, którzy czynimy, to potem, ale którzy uwierzymy. I teraz chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy tym wtrąceniu, bo tu jest mowa o posłuszeństwie wiary. I zaraz na drugiej stronie czarnym drukiem wypełniłem, są takie właśnie miejsca, są zdania niedokończone i sobie razem je dokończmy. Posłuszeństwo, o którym mówił Stary Testament. Stary Testament. To było posłuszeństwo prawu. Prawu, przykazaniom, to inaczej prawo. Nie tylko dziesięciorgu przykazaniom, w ogóle przykazaniom. Niektórzy wyliczają, że tych przykazań jest 613. I uważano, i taka to była epoka Starego Testamentu, Starego Przymierza, gdzie Bóg wzywał do posłuszeństwa prawu. To posłuszeństwo prawu stawiało ludzi wobec przykazania. Uczymy się przykazań. Co najmniej dziesięciorga. Ale wiemy, że są też inne. Wiemy, że trzeba kochać bliźniego. I niemalże w naszym narodzie wiemy, że gdybyśmy przestrzegali przykazań, to byłoby w porządku. A kto nie przestrzega przykazań, ten idzie do spowiedzi. Prawo oczywiście niosło ze sobą nakaz. Domagało się, rób co ci każe. Tak jak my nieraz mówimy naszym dzieciom. Wymierzało karę. Z prawem i jego łamaniem zawsze, zawsze, niektórzy to dobrze i boleśnie wiedzą, idzie kara. Wymierza karę. I to, jak wiemy też z Nowego Testamentu, to posłuszeństwo prawu było tak jakby dla niewolników. Niewolnikom się każe. Masz zrobić, bo ja tak mówię. Rób, co ci każe. A jeśli nie, to wymierzę ci karę. Do takiego posłuszeństwa wzywało Stare Przymierze, Stary Testament. Coś mi się zdaje, że wielu chrześcijan myśli, że do takiego samego posłuszeństwa wzywa nas Bóg w Jezusie Chrystusie. Może powód, dla którego kościoły pustoszeją i chrześcijaństwo umiera, ale nie to prawdziwe, polega na tym, że to chrześcijaństwo głosi Stary Testament, głosi prawo, posłuszeństwo prawu. Bóg powiedział i masz to czynić. On nakazał i nie ma odwrotu. A jeśli nie, to cię ukarze i to cię ukarze na wieki. Ukarze cię piekłem. Natomiast Nowy Testament przynosi coś dla nas ożywczego. Uważajmy, wszyscy, uważajmy. Przynosi, jak tutaj czytaliśmy, posłuszeństwo wiary. A zatem posłuszeństwo wiary. Na czym ono polega? Posłuszeństwo wiary polega na wierze w obietnicę, a nie na życiu według przykazań. To może być szokiem dla nas nieraz. Przychodzę do kościoła, myślę, że mi tu powiedzą o grzechu i o tym, ile przykazań złamałem, a tymczasem mówią mi tu o wierze. Posłuszeństwo wiary polega na życiu według obietnic. Stawia nas ono wobec obietnicy. Jezus Chrystus przychodzi i wiecie, jak on zwiastował, mówi: przybliżyło się do was Królestwo Boże. I co mówi? I teraz do roboty, do przykazań. Nie, mówi: wierzcie dobrej nowinie. A co jest dobrą treścią dobrej nowiny? On sam, Jezus Chrystus. Wierzcie dobrej nowinie. Wierzcie mi. I on obiecuje życie. Mówi na przykład tak: kto słucha mojego słowa, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał. I obietnica teraz. Ma życie wieczne. Nie przyjdzie na sąd. Przeszedł ze śmierci do życia. Wyobrażacie sobie, że jesteś gdzieś właśnie na tamtych terenach, na terenach ziemi Izraela i słyszysz Jezusa tak mówiącego. Nie wzywającego do wypełniania przykazań. Nie wzywającego do przyjścia do świątyni z kolejną ofiarą z baranka. Ale głoszącego właśnie to: kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. A my myślimy, że to może być nagrodę za coś, jak Pan Bóg odważy na sądzie ostatecznym. Nie, ma życie wieczne. Myślimy, że no ale sąd to co? A Jezus mówi: nie przyjdzie na sąd. Tak? No to jak ze sądem? I słyszy, Jezus mówi: lecz przeszedł ze śmierci do życia. Słuchajcie, jeżeli się wsłuchać w te słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana, to naprawdę to jest szok. Właśnie ta Ewangelia, to posłuszeństwo wiary stawia nas wobec obietnicy. I do czego zaprasza? Zaprasza: uwierz w to, co ci objawiam. Nikt na to by nie wpadł w religii, że można być zbawionym bez wysiłku, tylko dlatego, że się tam komuś wierzy. Ale tu oczywiście nie jest byle kto. To jest właśnie Bóg, autor zbawienia, który kocha, posyła swojego Syna za twój grzechowy bałagan. I obiecuje, bo posłuszeństwo wiary stawia nas wobec obietnicy, obiecuje, że jeśli uwierzysz w to, co ci objawiłem, to będziesz miał życie wieczne. Obiecuje też łaskę. Dzisiaj Eliza wybrała taki piękny tekst. List do Efezjan 2:10. Że jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Ale te dwa pierwsze wiersze są też niesamowite. Mówią one: łaską jesteście zbawieni. Łaską. Przez wiarę. Posłuszeństwo wiary. Boży to dar. Nie z uczynków. Zobacz do Biblii, tak jest tam napisane. Aby się ktoś nie chlubił. Więc to są, myślę, niesamowite prawdy, niesamowite sprawy. To jest list do Efezjan, kolejny list apostoła Pawła. Taka postawa, takie posłuszeństwo, ono pociąga za sobą rozwój. Pociąga za sobą rozwój. Bo gdy człowiek przyjdzie do Jezusa, jeśli dziś przyjdziesz do Jezusa w modlitwie, będziemy się zaraz modlić i ty po cichu czy na głos możesz powiedzieć: Boże, skoro tak, to ja dziś przychodzę. Prawda, jestem grzeszny, ale wierzę, że Jezus Chrystus umarł za te grzechy. Wierzę, że umarł za moje grzechy. Gdy ty to powiesz, to wtedy przyswoisz sobie tę prawdę wiarą i Bóg cię ogłosi sprawiedliwym. Nie powie, że no dobra, no tym razem ci przebaczam, wiadomo, no ten autobus, ten budzik, to wszystko. Nie, nie masz usprawiedliwienia poza Jezusem, ale jeżeli przyjdziesz do Niego i powiesz, wyznasz swoje grzechy, przyznasz się do nich, to wtedy On powie, to ja daję ci, ja ciebie ogłaszam sprawiedliwym. Jeżeli ty otrzymasz przebaczenie, jeżeli ty otrzymasz tą Jego sprawiedliwość, jeżeli za tym, wiecie co idzie? Za tym, na skutek tej wiary, Bóg da ci swojego ducha do twojego wnętrza. Nie będziesz sam, nie pójdziesz stąd sam. On ci da swojego ducha do twojego wnętrza. To ten duch w tobie, no to on musi spowodować rozwój, tak samo jak, nie wiem, jak jakiś zapach, którym się popachnisz, musi spowodować, że wszyscy naokoło słyszą, czują. Że jak coś, co jest w tobie, co musi spowodować, że jest na zewnątrz skutek. To posłuszeństwo wiary czyni nas twórczymi. Twórczymi. Dam przykład z Ewangelii, dwa nawet przykłady z Ewangelii. Jak wiara czyni człowieka twórczym. Jeden był setnik. Ten setnik, to znaczy taki, powiedziałbym, kapitan wojskowy. 100 ludzi pod sobą. Chyba kapitan ma 100 ludzi? Być może. Może potrzeba więcej. Nie, generał to pewnie 1000, ale kapitan. Ten kapitan, setnik, usłyszał wieść o Jezusie. Nie był chrześcijaninem. Nie był też Żydem. Biblię, no może nie czytał, bo chyba, że znał hebrajski, bo wtedy też był przekład już wtedy na język grecki. Może czytał sobie Septuagintę zatem po grecku. Ale tylko Stary Testament, bo ten list do Rzymian, jeszcze wtedy nie był napisany. I on sobie pomyślał tak, ten setnik, a był wierzący, wierzył w Boga i w Boga Izraela. Myślał sobie, ten Bóg stworzył świat i teraz posłał tego Jezusa, to musi być potężny Bóg. Ten setnik miał sługę, który był chory. Setnik chciał, żeby ten sługa był zdrów. Miał serce. Nie każdy pan jest bez serca. Ten miał serce. I myśli sobie, poślę po Jezusa. Ale on był żołnierzem, stacjonował w ziemi Izraela. Cesarza widział, ale rzadko. Przychodziły rozkazy z Rzymu. I jak przyszedł rozkaz, to on nie musiał cesarza widzieć. On musiał go wykonać. Jeden setnik sobie pomyślał, jak ten Jezus jest taki potężny, to on tu nie musi przychodzić do mnie do domu. To niech on powie słowo, tak jak cesarz. I mój sługa będzie zdrów. Gdy Jezus to usłyszał, to wobec wszystkich Żydów powiedział, słuchajcie, takiej wiary jak u tego setnika, to ja w Izraelu nie spotkałem. Ten setnik był w swej wierze twórczy. Wiara jest taka twórcza. Kiedy my w Gnieźnie, może na skutek dzisiejszego rozważania, może wcześniej, może już mamy tę wiarę. Zawsze warto sobie to odświeżyć, te prawdy. Ja zawsze tak uważam. Co my w Gnieźnie moglibyśmy zrobić, żeby zadziwić Boga naszą wiarą, tak jak ten setnik? Coś możemy uczynić. Druga kobieta to była z kolei. Ta kobieta miała kłopot zdrowotny. Służba zdrowia nie było tam nawet takie jak w Polsce. Może dzięki niektórym tu obecnym będzie kiedyś lepsza. Ale ona chorowała. Miała chroniczną przypadłość krwotoki. Nie było NFZ-u. Nie można było się leczyć za darmo. Więc oczywiście dzisiaj też nie można się leczyć za darmo tam czasem. Więc ona straciła na lekarzy cały majątek. My coś o tym wiemy. Leki niektórych z nas miesięcznie potrzeba na nie 30 tysięcy złotych. Tak. Więc ta kobieta, nie trudno sobie wyobrazić, straciła na lekarzy wszystko. nic nie pomogło. I wpadła na pomysł wtedy. Pomysł wiary. Pomyślała sobie tak. Do Jezusa wstydzę się iść, ale On będzie przechodził. Jeżeli ja podejdę z tyłu i tylko dotknę Jego szaty, to będę uzdrowiona. I to uczyniła. Nie mogła tego wyczytać nigdzie w Starym Testamencie, bo tego o tym nie ma. Nie ma nigdzie napisane w Starym Testamencie, że jak jesteś chory, to musisz podejść do Syna Bożego i dotknąć się Jego szat od tyłu. Nie ma tego napisane. Ona to wymyśliła, bo wiara jest twórcza. Wiara, posłuszeństwo wiary czyni nas twórczymi. Wierzę i czekam i ciągle zastanawiam się, czym ja mógłbym wykazać się twórczy w mojej wierze. Jak mógłbym zadziwić Boga? To posłuszeństwo wiary, tu już jesteśmy na trzeciej stronie, uwalnia nas do tego, aby każdy z nas mógł stawać się tym, do czego został zrodzony na nowo, to znaczy, by stawać się sobą w Chrystusie. Gdy Bóg na skutek naszej wiary daje nam Ducha Świętego, to ten Duch Święty jest też nazwany Duchem Chrystusowym. A też nazwany jest po prostu Chrystusem. W ogóle chcę powiedzieć, że Hebrajczycy używali dużo takich sformułowań, które jedno słowo wyrażało cały zbiór pojęć. Na przykład, jak mieli słowo na grzech, to słowo grzech również oznaczał ofiarę za grzech. To samo słowo. I trzeba było się tylko z kontekstu domyśleć, czy chodzi o grzech, czy ofiarę za grzech. I ci Żydzi, apostoł Paweł między innymi, faryzeusz, napisali Nowy Testament. Gdy on napisał o duchu, to on miał na myśli Ducha Chrystusowego i samego Jezusa Chrystusa. Więc na skutek posłuszeństwa wiary przychodzi do ciebie Duch Boży. Przychodzi do ciebie Jezus Chrystus. Niektórzy nawet korzystają z tego fragmentu z objawienia, gdzie Pan Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. To znaczy u drzwi serca. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy dla mnie drzwi, to ja wejdę i będę z nim miał wspólny posiłek, a on ze mną. Gdy Jezus obiecuje to wejście, to innymi słowy Duch Chrystusowy obiecuje to wejście. Albo innymi słowy Duch Boży wchodzi w ciebie, zamieszkuje w ciebie. Wtedy, gdy On jest w tobie, to powoli zaczynasz zmieniać się na Chrystusowy kształt. Stajesz się nowym człowiekiem, nowym mężczyzną, nową kobietą w Chrystusie Jezusie. Obyśmy mieli taką wiarę i byli posłuszni w wierze. Dalszy ten fragment tutaj, na trzeciej stronie, ta modlitwa dziękczynna, apostoł Paweł mówi, że on cieszy się, że ich wiara jest rozgłaszana po całym świecie. I oby tak było, słuchajcie, żeby można było powiedzieć jak najszybciej, a już myślę, że się powoli mówi, że właśnie nasze wspólnoty słyną z wiary. Ale my jeszcze nie będziemy się zajmowali tutaj mocą dobrej nowiny, bo to było wcześniejsze rozważanie. Jeżeli ktoś chciałby, może posłuchać na stronie. Dzisiaj mam też drukowane konspekty, jeżeli chce sobie powypełniać. A my przejdźmy do zastosowania. Bo sobie fajne rzeczy powiedzieliśmy, tak przynajmniej uważam. A teraz jak to jutro, a nawet dzisiaj wieczorem zastosować w życiu? Te prawdy o posłuszeństwie wiary. Po pierwsze, czytaj Nowe Przymierze albo Nowy Testament. Czytaj Nowy Testament. Czytaj, aż znajdziesz tam jakąś obietnicę. Czytaj z takim założeniem: nie ma dnia bez obietnicy. Ja to też sobie mówię, ja też chcę tak czytać i wynotowywać obietnice, ale ten miniony tydzień nie wyszło mi. Rozchorowałem się. Więc może być, że się rozchorujesz, nie ma sprawy, ale kiedy tylko czytasz, wyłuskuj obietnicę. Wyłuskuj Boże obietnice, na przykład dotyczące tego, kim jesteś jako nowy człowiek. Na przykład tutaj wpisałem dwa teksty. Tam ten drugi list do Koryntian. Zresztą na środowych spotkaniach tu w Gnieźnie to omawiamy. Gdyby ktoś miał czas w środę wieczorem przyjść, omawiamy taką książkę Zasady Duchowego Wzrostu. Tam jest o tym. To jest prawie, że dokładnie o tym. Tam jest napisane w tym 2 Koryntian 5,17. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Więc możesz do tej obietnicy o sobie wpisać. Mój początek jako człowieka w Chrystusie jest taki. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie musi potwierdzać tego twoje doświadczenie. To jest to, co On uczynił na krzyżu. Ty masz w to uwierzyć. Na tym polega posłuszeństwo wiary. Tam jest dalszy fragment, też w tym drugim liście do Koryntian 5,17, ale weźmy Galacjan 2,20. Właściwie ja pomyliłem, powiedziałem przed chwilą o Galacjan 2,20. Weźmy 2 Koryntian 5,17. Jest tam mowa tak. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Czy jesteś w Chrystusie? Czy Chrystus stał się treścią swojego życia? Innymi słowy, czy uwierzyłeś, że On umarł za twoje grzechy? Za twoje grzechy. I czy otworzyłeś dla Niego swoje życie? Czy powiedziałeś, a teraz Jezu, a teraz Duchu Święty, wejdź we mnie i pozostań we mnie na wieki. Jeżeli jesteś człowiekiem w Chrystusie, to stare przeminęło. Cały przeszły bałagan możesz odkreślić. On za to wszystko, całe zło, umarł Jezus Chrystus. Innymi słowy, możesz tak czytać Nowy Testament, wyłuskując stamtąd obietnice, które dotyczą ciebie albo odnoszą się do ciebie. Ja tak zacząłem. Gdy jeszcze kiedyś nie byłem chrześcijaninem, to zacząłem czytać Nowy Testament z taką modlitwą. Boże, otwórz mi oczy na to, co tu czytam, a to, co zrozumiem, zastosuję w życiu. I tutaj odkrywałem wszystko, co mnie doprowadziło do dzisiejszego dnia. Inny przykład. Załóżmy, że czytasz Ewangelię. Możesz czytać je z taką postawą, z takim nastawieniem. Ponieważ żyje we mnie Chrystus, to jakie nowe możliwości otwierają się dzięki temu przede mną? Skoro mam Chrystusa, to co teraz mogę? Co teraz mogę? To jest moja fascynacja. Mogę być szlachetny. Mogę być uprzejmy. Nie muszę się wymawiać wiosennym przesileniem. Mogę wszystko w Chrystusie. Wszystko, do czego On mnie powołuje. Przyjmij to wiarą. Przyjmij to wiarą. I potem przychodzi taki czas oczekiwania wiary. Tutaj to też pisałem. To jest coś takiego, że w liście do Rzymian, w 6, 14 wierszu, apostoł Paweł, to trzeba cały 6 rozdział listu do Rzymian przeczytać, powiedziałem, list do Rzymian to jest, kochani, reformacja. To jest po prostu nowe życie. W tym liście do Rzymian 6,14 apostoł Paweł pisze takie słowa. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu. To zaliczajcie siebie, to pochodzi z języka księgowości. Tam po prostu Paweł wzywa, że byłeś kiedyś grzesznym człowiekiem, ale teraz, ponieważ swoje życie związałeś z Jezusem, zalicz siebie, przenieś się do innej rubryki. Zalicz siebie do umarłych dla grzechu. Jeśli zaliczysz siebie do umarłych dla grzechu, skończy się ciągotka do alkoholu, do papierosów, do obżarstwa, do czegokolwiek, jeżeli zobaczysz, że jesteś martwy dla grzechu. Jeżeli zobaczysz. Wielu z nas myśli, że nie grzeszą mocniej, z silną wolą. Ja bym powiedział nie. Nie grzeszą martwi. Prawdziwy spokój jest na cmentarzu. Tam się nie kłócą, nikt nie pije. Puste butelki są, ale to nie od nich. Więc nie grzeszą martwi. Jeżeli ty w wierze zobaczysz siebie jako ukrzyżowanego z Jezusem, to zobaczysz wkrótce owoce twojej wiary. Gdy przychodzi atak pokusy, nie pokuty, pomyliłem się tutaj w pisaniu, prawdziwy atak pokusy jest zawsze na moją tożsamość w Chrystusie. Prawdziwy atak pokusy jest zawsze na moją tożsamość w Chrystusie. Przychodzi pokusa i ty widzisz, że nie, tak jak Jezus, to ja nie będę żył. To może dla Piotra w jego urodziny 55 albo coś, ale dla mnie nie. To dla tych ludzi z kościoła, dla jakichś tam duchownych, dla misjonarzy, dla innych. Ja nie, ja jestem prosty człowiek. Jeżeli tak mówisz, to wiecie, co to jest? To jest nieposłuszeństwo wiary. Bo Bóg objawia ci i masz być temu posłusznym, że ty i Chrystus jesteście jedno. Że ty Jego zaprosiłeś do serca. On jest treścią twojego życia. Jesteś człowiekiem w Chrystusie i pokusa chce teraz zaatakować tą twoją tożsamość w Chrystusie i powiedzieć, to nieprawda. To mrzonki. Ktoś ci nagadał propagandy. To nie jest tak. I ty mówisz, no faktycznie nie jest tak. Ja właśnie to taki okres miałem, przeżywałem, ale ja nie wiedziałem o tym, jakie możliwości mam w Chrystusie. Nikt mi nie powiedział. Dopiero jak czytałem list do Rzymian, to zobaczyłem, że te możliwości w Chrystusie mam. Co jeśli Bóg zwleka? Co jeśli Bóg zwleka? Jeśli ty wierzysz, a nie widzisz jeszcze owoców. Jeszcze na przykład ciągle marzy ci się kieliszek. Jeszcze ciągle myślisz o papierosach czy tam innym zniewoleniu, jakiekolwiek by nie było. Co wtedy? Dla mnie jest to zawsze czas testu, jaki przeprowadzam na sobie. Że sam siebie pytam, dlaczego tak jest? Co jest grane? Dlaczego u mnie to nie działa? Co jest źle? Czy ja gdzieś nie jestem obłudny? Czy ja gdzieś nie uniosłem się pychą? I powiem wam, że zawsze ten okres, gdy Bóg zwleka, wykorzystuje na to, by przetestować siebie. A już tak generalnie to robię to raz w roku, w styczniu, kiedy jest okres modlitwy i postu. I wtedy ten okres modlitwy i postu to jest dla mnie tak jak reset komputera. Jak już się w komputerze nagromadzi i on tak boksuje długo, to w końcu trzeba nacisnąć ten guzik i przytrzymać ten guzik, aż w końcu ten komputer cały zrobi i zgas. I wtedy włączysz go na nowo i on zresetowany tam boksuje, ale zaczyna na jakiś czas znów chodzić dobrze. Taki reset czasem jest nam potrzebny, żeby się zastanowić, czy coś myśmy gdzieś w życiu się gdzieś tam nie zagmatwali, czy gdzieś coś nam się źle nie przydarzyło. I to jest w modlitwie, i to jest w poście, i to jest w skupieniu się na Bogu, na Chrystusie, i to jest w wierze. Chcę też powiedzieć, że zastosowaniem takim praktycznym też tych prawd i szukania, czytania Słowa Bożego, szukania obietnic może być coś, co mam ze sobą. Otóż przywiozłem ze sobą nagranie tego Nowego Testamentu. Nie, psalmy to osobno są, ale to jest to, co w zeszłym roku od listopada czy października robiliśmy. Nagrywaliśmy cały Nowy Testament z podziałem na role, że był Jezus, Paweł, inne postaci. Było około 50 osób to nagrywało. I to jest wszystko na tym drobnym urządzonku. Możesz to sobie słuchać, nawet gdy robisz jakieś ćwiczenia, gdy robisz prasowanie, gdy robisz pranie, cokolwiek. Ale też, gdyby ktoś chciał wokół siebie zebrać jedną, dwie, trzy osoby i razem słuchać Nowego Testamentu przez 15 minut, 20 minut, a potem robić sobie notatki, choćby takie jak dzisiaj tu w przykładzie, w tym konspekcie, to gdyby ktoś chciał to z grupą robić, to ode mnie ma to urządzenie za darmo. też przywiozłem podobne urządzenie, kto nie lubi nas słuchać tak, że, bo tutaj potrzebny jest głośnik, tutaj nie potrzeba. To nawet baterii nie potrzeba, bo są słoneczne. I też jest to nasze nagranie. Można po prostu położyć na stole dwie osoby.
Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie.
Na pewno można by w sytuacji, gdzie jest 5-6 osób, położyć to na stole, wyciągnąć z kieszeni i już masz pierwszą część spotkania załatwioną. A druga część to rozważanie takie choćby jak w tym konspekcie. Jeżeli by ktoś chciał coś takiego robić, to również zabezpieczymy to za darmo takiej osobie, byle tylko prowadziła to w swojej grupie. Jakieś jeszcze może notatki, pomoce, rozmowy przeprowadzimy, żeby łatwo nam to szło. Ale to już też osiągnęliśmy i mamy, przywiozłem to ze sobą, żeby pokazać, jeżeli ktoś będzie chciał wypróbować, jak to działa, to też za chwilę na górze się spotkamy. A teraz powstańmy do modlitwy.